Dobry wieczór. Właśnie słuchasz bardzo strasznego podcastu. Dzisiejszego wieczoru postanowiłam przypełznąć do Was z tematem, który krążył po moim folderze scenariuszy od bardzo dawna. Jednak ilekroć się za niego zabierałam, dochodziłam do wniosku, że chyba każdy szanujący się fan grozy zna tę internetową opowieść i że z pewnością będę milionowym twórcą, który zechce ją opowiedzieć, a do tego kilka dobrych lat po tym, gdy zyskiwała szczyty swojej popularności. Nie ukrywam jednak, że kiedy wertowałam ją po raz pierwszy, nie pozwoliła mi spać kilka dobrych nocy z rzędu, a i teraz, gdy postanowiłam sfinalizować swój odkładany miesiącami projekt, sprawiła, że dwie noce pod rząd błądziłam nerwowo wzrokiem po ciemnych kątach sypialni, zanim wreszcie zapadłam w ramiona Morfeusza. Pozwala mi to więc twierdzić, że historia, którą Wam dzisiaj opowiem, pomimo upływu lat, nie straciła na swojej soczystości. Oczywiście dodałam od siebie kilka smaczków, tak by nawet ci, którzy znają ją dobrze, nie umarli tu z nudy, ale strachu. Zatem rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się. Jeszcze lepiej. Zacznę od ogólnego zarysu. Cała historia rozgrywa się w nietypowych jak na horror okolicznościach przyrody, bo na Twitterze, platformie znanej ze światopoglądowych potyczek, kąśliwych politycznych wpisów i słownych przepychanek. Naszym bohaterem jest Adam Ellis, który w tamtym czasie był publicystą oraz rysownikiem w jednej z najpopularniejszych wówczas platform internetowych, czyli znanym większości z Was BuzzFeedzie. Na jego Twitterze pojawiały się zarówno informacje dotyczące najnowszych publikacji, tweety zawierające rysunkowe żarty, czy zdjęcia z prywatnego życia Adama. Wszystko jednak zmieniło się 7 sierpnia 2017 roku. Więc obecnie mój dom nawiedza duch dziecka, które próbuje mnie zabić. W dalszej części wpisu Adam opowiedział swoim obserwatorom o przedziwnym zdarzeniu poprzedniej nocy. Otóż mężczyzna przebudził się w pewnej chwili z głębokiego snu. Przez moment błądził sennym wzrokiem po skąpanym w ciemności pomieszczeniu, aż wreszcie zatrzymał go na obcym, niepokojącym obiekcie. Obok jego łóżka stał zielony bujany fotel, a w nim zasiadał mały chłopiec. Dziecko patrzyło bez słowa w przerażonego i nie mogącego się ruszyć mężczyznę. Jeśli sama wizja milczącego, obcego dziecka obserwującego Was w środku nocy nie jest wystarczająco przerażająca, to kolejny tweet Adama na pewno to zmieni. Mężczyzna sporządził bowiem portret chłopca, który z racji dźwiękowej formy naszego spotkania postaram się Wam opisać. Nienaturalnie duża dziecięca główka posiadała spory ubytek, zniekształcenie, wgniecenie w czaszce porośnięte rzadkimi, drutowatymi włosami. Jego spojrzenie było nieobecne. Zmęczone, oczy podkrążone, a zaciśnięte usta wyrażały negatywne emocje wyraźnie skierowane w stronę patrzącego. Pomimo kreskówkowego stylu z portretu wyzierał mrok, głęboki smutek lub niemy gniew. Wróćmy jednak do sennej wizji Adama. W pewnej chwili dziecko wstało z fotela i zaczęło podczołgiwać się w stronę mężczyzny. Niezdarne ruchy z każdą sekundą przybliżały chłopca do sparaliżowanego strachem Adama. Kiedy przedziwna postać była niemal na wysokości jego twarzy, mężczyzna przebudził się, a po spektakularnym koszmarze nie było ani śladu. Po kilku dniach na profilu Adama Ellisa pojawił się kolejny wpis. Ze względu na to, że tweety są zwykle bardzo krótkie, pozwoliłam ubrać sobie tę wizję w nieco bardziej literacką formę, która rzecz jasna jest jedynie moją interpretacją słów autora. Link do artykułu, w którym zawarte są wszystkie oryginalne tweety tej sprawy, zostawiam Wam w opisie odcinka. Zatem kolejna senna wizja Adama rozgrywała się w nieznanej mu bibliotece. Duże pomieszczenie wypełniały drewniane półki, w które ktoś ciasno powpychał książki rozmaitych kolorów i rozmiarów. Pachniało kurzem i starym papierem, a podłoga trzeszczała przy każdym kroku. W pewnej chwili Adam usłyszał taki właśnie trzask dobiegający z zarzędu wysokich półek, a chwilę później ujrzał malutką dziewczynkę, która podążała nieśpiesznie w jego kierunku. Dziecko przystanęło i zadarło głowę, łapiąc z mężczyzną wzrokowy kontakt.
Widziałeś drogiego Davida, prawda?
Słucham?
Drogiego Davida, widziałeś go. Zobaczysz go jeszcze raz. Wiedz, że David nie żyje. Pojawia się tylko o północy i możesz zadać mu dwa pytania. Nie bój się, pytaj o co chcesz, ale pytania zawsze muszą być dwa, nigdy trzy, a każde rozpoczynaj od drogi Davidzie. Nigdy trzy, pamiętaj, jeśli zadasz więcej pytań, David cię zabije.
I rzeczywiście, zgodnie z zapowiedzią, kolejnej nocy David na nowo pojawił się w pokoju mężczyzny. Bujał się niemo w zielonym fotelu i patrzył w stronę Adama jakby w oczekiwaniu. W pewnej chwili mężczyzna zebrał się na odwagę. Drogi Davidzie, jak umarłeś? Dziecko wymamrotało sennie.
W sklepie.
Drogi Davidzie, co się stało w sklepie?
Ktoś popchnął półkę, która zgniotła mi głowę.
Mężczyzna odruchowo zawiesił wzrok na zdeformowanej czaszce chłopca, a po jego plecach przebiegł lodowaty dreszcz. Drogi Davidzie, kto zepchnął półkę? W tej samej sekundzie mężczyzna uświadomił sobie, że nie powinien był zadawać trzeciego pytania. Chwilę później obudził się zlany potem i przerażony do szpiku kości. Wiedział, że popełnił błąd, który może okazać się niewybaczalny. Z każdą kolejną godziną do niesłabnącego przerażenia dołączała pewna doza ciekawości, która w końcu zaprowadziła naszego bohatera przed ekran komputera. Adam postanowił dowiedzieć się, czy opisana przez Davida sprawa faktycznie miała miejsce. Mężczyzna zaczął wpisywać w wyszukiwarkę hasła wypadek w sklepie, Nowy Jork, półka, dziecko, David, ale również na wszelki wypadek Daniel, Dylan, Devon. Nic, żadnych wyników. Niedługo po tych zdarzeniach Adam musiał przeprowadzić się do mieszkania piętro wyżej. Dziwne sny ustały, a on uznał, że albo wszystkie te zdarzenia były jedynie owocem jego przepracowanej głowy, albo David stracił trop, kiedy Adam opuścił dawne mieszkanie. Było na tyle spokojnie, że kilka dni później kompletnie zapomniał o sprawie, jednak do czasu. Pewnego razu w okolicach północy koty Davida stanęły przy drzwiach, pochylając pyszczki ku podłodze. Dokładnie tak samo zachowywały się, gdy ktoś miał odwiedzić mężczyznę, a kroki gościa było słychać już na klatce. Tym razem nie było jednak słychać niczego, a koty zachowywały się dokładnie w ten sam sposób przez kolejne 4 noce, gdy na zegarze wybijała północ. Kiedy mężczyzna zerknął przez wizjer, po drugiej stronie nie było żywego ducha, podobnie jak wtedy, gdy zdobył się na odwagę i postanowił otworzyć drzwi. Wyobraźcie sobie, co zrobilibyście w podobnej sytuacji. W całym budynku panuje kompletna cisza. Wy powoli sposobicie się do snu, gdy nagle, bez żadnej zapowiedzi w postaci kroków na klatce, słyszycie wyraźne pukanie do drzwi wejściowych. Osobiście nawet nie weszłabym do przedpokoju, modląc się tylko, że tym razem nie zapomniałam przekręcić klucza. Adam jednak stanął w progu dzielącym jego przestrzeń z klatką schodową i powitała go cisza. Pisk żarówki, gdzieś w oddali dźwięki ulicy, nic więcej. Adam zaobserwował również, że kiedy tylko złapał za klamkę, zdenerwowanie kotów znacząco nabrało na sile. Machały ogonami, syczały i jeżyły się tak, jakby widziały coś, co nie było dane zobaczyć autorowi niepokojących tweetów. Na koniec tego wątku Adam dodał, że pomimo przeprowadzki jest prawie pewien, że David go znalazł, że boi się jak nigdy dotąd i nie ma pojęcia, co z tym fantem zrobić. Kolejny wpis pojawił się następnego dnia. Pierwszym z nich jest update, jakoby koty Adama nie przerywały swoich nowych dziwnych zwyczajów. Do wpisu dołączone jest zdjęcie. Na pierwszym planie widnieje dłoń z zegarkiem wskazującym kilka minut po północy, zaś na planie drugim znajduje się kot ze spojrzeniem czujnie wbitym w drzwi wejściowe. W kolejnym wpisie Adam dołącza również wideo. Kot miauczy w kierunku drzwi wejściowych. Nie znam się na kotach, ale dla mojego niewprawnego w kocim języku ucha miałknięcia są nerwowe, trochę przerażone, trochę agresywne. W każdym razie nie takie, jakie kojarzą mi się z momentami kociej radości. Na nagraniu widzimy również, jak chwilę później zwierzę robi gwałtowny krok naprzód, obwąchując szparę dzielącą drzwi z futryną, tak jakby ktoś lub coś stało tuż za nimi. Jak wiedzą wszyscy miłośnicy zjawisk paranormalnych, zwierzęta widzą zdecydowanie więcej, szczególnie koty, które od wieków uznawane były za istoty żyjące na granicy światów. Zwolennicy tej teorii starają się odnaleźć jej uzasadnienie w nauce. Nie ulega wątpliwości, czy w duchy wierzymy, czy nie, że kocie zmysły są znacznie silniejsze od tych ludzkich. Dzięki nim nasz futrzak doskonale wie, że jesteśmy w pobliżu i właśnie otwieramy jego ulubioną mokrą karmę. Entuzjaści paranormalnych kocich zdolności uważają również, że koty dostrzegają zmiany światła, subtelne migotania, które nie sposób wyłowić ludzkim okiem. Zakładając, że widzimy świat dzięki odbijaniu się promieni od obiektów, zostaje nam się jedynie domyślać, ile obcych nam zjawisk dostrzegają nasi mali przyjaciele. Oczywiście ta teoria pozostaje w sferze domysłów, dlatego bierzcie ją z małym przymrużeniem oka. Wróćmy do historii. W obliczu niecodziennego zachowania kotów, Adam ponownie zdobył się na odwagę, powodowaną zresztą właściwą mu dziecięcą wręcz ciekawością, i wykonał dwa zdjęcia klatki schodowej. Pierwsze przez wizjer, drugie zaś po otwarciu drzwi wejściowych, gdy uznał, że to pierwsze jest niezbyt wyraźne. Chwilę później na profilu Adama pojawił się dopisek: Ej, czy to tylko ja, czy widzę coś na tym pierwszym zdjęciu? Patrzcie na balustradę, coś się za nią ukrywa. Faktycznie, na zdjęciu z wizjera, zaraz przy balustradzie, widać jakieś zakłócenie, brunatny cień, smugę. Adam wykonał jeszcze jedno zdjęcie przez wizjer, przekonany, że anomalia jest zabrudzeniem na samym szkle, jednak na drugiej fotografii dziwnego kształtu zabrakło. Zniknął. Kończąc swój wpis, dodał, że zamknął mieszkanie na wszystkie możliwe spusty, zawinął się w kołdrę i jest przerażony. Jak nie trudno się domyślić, z każdym kolejnym wpisem grono jego obserwatorów przybierało na liczebności, a wśród dotychczasowych fanów jego twórczości pojawiły się zastępy miłośników grozy, badaczy zjawisk paranormalnych oraz sceptyków, którzy starali się racjonalizować każdą kolejną obserwację mężczyzny. Pod zdjęciem z wizjera również nie zabrakło tych ostatnich. Adam jednak wyjaśnił, że obiekt nie miał prawa być jednym z jego kotów, które od zawsze przebywają wyłącznie w mieszkaniu. Poruszył również kwestię, która swoją kontynuację mieć będzie w dalszej części historii. Mieszkanie znajdowało się w starym budynku, który niegdyś był jednym domem, podzielonym z czasem na dwa niezależne mieszkania. Jedno znajdujące się na parterze, drugie zaś na piętrze. Kolejny wątek pojawił się na Twitterze między 10 a 11 sierpnia. Zawiera on zdjęcia autora wpisu i jego kotów, które w dalszym ciągu nasłuchują niewidzialnego gościa z drugiej strony drzwi. Adam zadeklarował również, że włączy na noc aplikację przeznaczoną do trakowania snu z funkcją nagrywania dźwięków. Kolejnego poranka Adam miał 33 nagrania z ubiegłej nocy. Większość z nich nie zawierała w sobie nic interesującego. Dwa pliki zdecydował się opublikować na Twitterze. Pierwszy z nich to pojedyncze puknięcia, zaś drugi to niemal niesłyszalny elektryczny dźwięk, lekkie wibracje, jakie potrafią emitować niektóre urządzenia elektryczne. Z szacunku dla waszego czasu postanowiłam ich tu nie publikować, bo w mojej ocenie nie są wystarczająco spektakularne. Jeśli jednak chcecie ich posłuchać, link tradycyjnie znajdziecie w opisie tego odcinka. Dźwięki te nie mają swojej kontynuacji w dalszym przebiegu historii, więc postanowiłam porzucić ten wątek, ale nie traćcie nadziei, bo robić będzie się wyłącznie ciekawiej. 12 sierpnia Adam wrzuca na Twittera swoje selfie z informacją, że opuszcza mieszkanie na 2 dni. Powiększające się grono jego widzów dostrzega na fotografii twarz dziecka odbijającą się w szybie, jednak osobiście zgoniłabym to na parę idolię, czyli szczególną umiejętność naszego mózgu do dostrzegania twarzy tam, gdzie w rzeczywistości ich nie ma. 14 sierpnia Adam informuje swoich obserwatorów o zakupie Instaxa, czyli nieco zmodernizowanej wersji Polaroida, aparatu, który wywołuje zdjęcia zaraz po ich wykonaniu. Pierwszych kilka fotografii nie zawierało w sobie nic niepokojącego, od typowe dla Instaxów lekko prześwietlone obrazy przedstawiające sypialnię i salon Adama. Jednak kolejne zdjęcie wykonane na korytarzu klatki schodowej nie przedstawiało niczego. Prostokąt był kompletnie czarny. Rzecz jasna, sceptyczna część obserwatorów szybko zarzuciła autorowi zasłonięcie obiektywu ręką, więc ten wykonał kolejne zdjęcie, w którym faktycznie to robi. Czerń okazała się rozmyta. Nie była tak kompletna jak na pierwszym zdjęciu. Żeby dodatkowo podkreślić prawdziwość swoich dowodów, postanowił nagrać cały proces, wykonując zupełnie normalne zdjęcie salonu i zdjęcie dobrze oświetlonej klatki schodowej, które na oczach widzów staje się kompletnie czarne. Najbardziej efektowne według mnie było zdjęcie drzwi otwartych na wspomnianą klatkę schodową, wykonane z pewnej odległości. Za drzwiami, w odróżnieniu od reszty otoczenia, panowała kompletna ciemność. Czerń, która zdawała się być wyciętym obrazem dobrze przecież oświetlonej przestrzeni, którą dla potwierdzenia Adam sfotografował jeszcze swoim telefonem. Jak nie trudno się domyślić, zdjęcie wykonane smartfonem nie pozostawiało żadnych niedopowiedzeń. W moich oczach od początku historia tajemniczego Dear Davida rozgrywała się na 2 poziomach. Poziomie tweetów umieszczanych przez Adama oraz wszystkiego, co działo się pod nimi. Jak nie trudno się domyślić, wraz z rozwojem akcji do działania przystąpili internetowi detektywi, którzy z właściwą sobie pieczołowitością analizowali każde zdjęcie milimetr po milimetrze. Ciekawą według mnie była analiza zdjęcia, o którym wspomniałam przed chwilą, zdjęcia drzwi otwartych na klatkę, zza których wyzierała nieprzenikniona ciemność. Otóż użytkowniczka Kelly zamieściła to zdjęcie w maksymalnie rozjaśnionej wersji i jak się okazało, w drzwiach można dostrzec ludzką sylwetkę. Inni twitterowicze poszli w jej ślady, by upewnić się, że kobieta nie dokonała fotomontażu i faktycznie na wszystkich rozjaśnionych zdjęciach widniała ta sama mroczna postać z głową lekko przechyloną na prawą stronę. Rzecz jasna, wśród komentarzy znalazła się cała masa dobrych rad, które miały ustrzec Adama przed działaniem sił nieczystych. Większość obserwatorów sugerowała klasyczne okadzenie domu białą szałwią, co bohater tej historii uczynił dnia 14 sierpnia, zamieszczając na swoim koncie zdjęcie przedstawiające jego dłoń z pęczkiem dymiącego kadzidła. Szybko jednak pojawił się kolejny wpis. Szałwia nie działa. Nie śniłem o Davidzie dłuższą chwilę, ale ostatniej nocy pojawił się on ponownie. We śnie moją sypialnię spowijała gęsta mgła lub dym, ale widziałem Davida siedzącego na krześle po drugiej stronie pokoju. Tym razem był mniejszy, jakby skurczony. Nie zrobił ani nie powiedział niczego, tylko patrzył. Tak czy inaczej, czuję, że to zły omen. Późnym wieczorem, 18 sierpnia, Adam wrzucił wpis o jednym ze swoich kotów imieniem Maxwell, który niestrudzenie kontynuował swoją nocną wartę przy wejściowych drzwiach, nasłuchując, węsząc i miaucząc. Aplikacja do śledzenia snu nagrała pojedyncze dźwięki w okolicy trzeciej. Powtórzyło się znajome już elektryczne buczenie. Adam poinformował również, że wedle prognoz kolejnej nocy ma nadejść bardzo silna burza. Czyżby matka natura postanowiła pomóc w budowaniu grozy? 22 sierpnia Adam rozpoczął swój twitterowy raport od słów: wszystkie te nawiedzone rzeczy oczywiście są straszne, ale w ostatni weekend po raz pierwszy naprawdę poczułem się w moim domu fizycznie zagrożony. Kontynuując tę myśl, Adam opisał sen, który przeżył poprzedniej nocy. Znowu przyśnił mu się David. Tym razem ciągnął go za rękę, prowadząc po nieznanym mu magazynie. Kiedy mężczyzna w końcu się obudził, na jego ręku zauważył siniaka, dokładnie w miejscu, w którym duch chłopca ściskał jego przedramię. Oczywiście, jak zresztą stwierdził sam autor, mógł być to zbieg okoliczności, jednak taki, który pozostawia nas z pewnymi mrożącymi krew w żyłach wątpliwościami. Jak co sobotę Adam wyruszył zjeść śniadanie na mieście. Okazało się, że tuż za rogiem jego mieszkania znajduje się warsztat naprawy wózków sklepowych, którego pomimo kilku lat przeżytych w tej okolicy jeszcze nigdy nie widział. Wejście do wielkiej hali było otwarte i owładnięte mrokiem. Mężczyzna zdecydował się wejść do środka. Magazyn był niemal kompletnie pusty, poza jednym zielonym krzesłem znajdującym się w centralnej jego części. Zielonym jak bujany fotel w sypialni mężczyzny, na którym lubił siadywać duch tajemniczego chłopca. Chwilę później, kiedy Adam wracał do domu ze śniadania, wejście do magazynu było już szczelnie zamknięte. Wszystkie te pozorne zbiegi okoliczności zdawały się zgrywać w jedną całość. Sen o magazynie, do którego kilka godzin później wszedł fizycznie, zbieżność kolorów mebli i siniak na przedramieniu, dokładnie w miejscu lodowatego uścisku z zaświatów. 26 sierpnia Adam napisał o swoich kotach, które zmieniły godzinę wieczornej warty na 22. Opisywał, że teraz zachowują czujność, miaucząc i drepcząc przy drzwiach przez 15 minut, po czym rozchodzą się jak gdyby nigdy nic. Poza tą niewielką obserwacją nasz bohater miał coś jeszcze. Połączenia. Połączenia telefoniczne z nieznanego numeru. Zwykle, jeśli dzwoni automat, to przy jednym odebranym połączeniu natrętny numer odpuszcza, więc odebrałem. Nie powiedziałem niczego. Po prostu słuchałem i czekałem, aż usłyszę nagrany wcześniej głos, próbujący wcisnąć mi jakąś usługę. W pewnej chwili usłyszałem coś, co wydawało mi się oddechem. Dźwięk był na tyle słaby, że nie miałem pewności. Poza tym cała głowa pulsowała mi od rekordowo szybkiego rytmu serca, a to dodatkowo utrudniało odbiór. Kiedy już miałem się rozłączyć, usłyszałem bardzo cichy szept.
Cześć.
Po prostu cześć. Nic więcej. Spanikowałem i błyskawicznie się rozłączyłem. Nie wiedziałem, co robić, więc zaciągnąłem wszystkie zasłony i włączyłem światło w każdym pomieszczeniu. 28 sierpnia Adam wrócił z kolejnym update'em, informując, że zrobił małe przemeblowanie, przenosząc bujany fotel do salonu. Napomknął również, że za kilka tygodni wylatuje do Japonii, by trochę odpocząć. Nabył również kamerkę, która miała kontrolować koty pod jego nieobecność. Ta ostatnia informacja odegra swoją rolę w dalszej części historii. Kamerka działała na fotokomórkę, uruchamiając się w momencie, kiedy zauważa ruch. Adam postanowił ją przetestować, a to, co udało mu się nagrać, niemal od razu zamieścił na swoim Twitterze z dopiskiem: "Patrzcie na krzesło". Obiektyw skierowany był w róg salonu, gdzie postawił zielony, bujany fotel. W pewnym momencie nagrania krzesło zaczyna się delikatnie bujać. W kolejnym nagraniu, przedstawiającym ten sam kadr, obiekt na półce obok krzesła upada. Pomieszczenie wydaje się być pod działaniem poltergeista, który z niemieckiego oznacza hałaśliwego ducha. Pozamaterialny byt, który potrafi w fizyczny sposób oddziaływać na przedmioty, a także generować dźwięki, np. szuranie, trzaskanie czy gwizdy. Musicie przyznać, że ten opis całkiem nieźle pasuje do zjawisk, jakie działy się w mieszkaniu Adama Ellisa. Po tweetach zawierających nagrania poltergeista nastała cisza, która trwała aż do 5 września. Nowy wątek Adam rozpoczął słowami: "To znowu się dzieje". Na profilu mężczyzny pojawiły się kolejne nagrania dokumentujące nietypowe zachowanie jego kotów. Na pierwszym z nich, czarno-biały Maxwell, wyraźnie odskakuje przerażony czymś, co właśnie zobaczył. W drugim zaś siedzi pionowo na dwóch łapach i śledzi jakiś tylko jemu znany obiekt. 6 września Adam zamieszcza kolejny wpis: "Nie mogę pozbyć się uczucia, że coś znalazło drogę do tego mieszkania. Zachowanie Maxwella jest zupełnie do niego niepodobne. Czuję się naprawdę dziwnie". 11 września pojawia się nagranie, w którym z półki spada niewielki doniczkowy kaktus. W wideo występuje również sam Adam, który zdaje się być kompletnie zdezorientowany całą sytuacją. Ludzie niemal od początku tej historii zachęcali mężczyznę do wyprowadzki, jednak ten stanowczo odmawiał, twierdząc, że nie ma pewności, czy duch nie powędruje za nim w dowolne miejsce na ziemi. 16 września Adam opisał swój kolejny sen, w którym budzi się w środku nocy, a obok niego na poduszce leży obcięta głowa, która zdaje się poruszać. W pewnej chwili upiorna facjata rozpromienia się w nienaturalnie szerokim uśmiechu. Jedyne, co Adam mógł z siebie wydusić, to: "Co się stało?" Na które głowa odpowiedziała z jeszcze szerszym grymasem:
"To wspaniałe uczucie".
Mężczyzna obudził się zlany potem. Wiedział jedno: musi zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, odetchnąć, oderwać myśli od tego koszmaru, który zdaje się ciągnąć w nieskończoność. W celu odnalezienia choć odrobiny równowagi wyruszył na spacer do zaprzyjaźnionej winiarni. Droga prowadziła obok wspomnianego wcześniej magazynu. Autor wpisu dodał, że czasem odnosi wrażenie, że niezależnie od destynacji zawsze mija to dziwne miejsce. Tym razem jednak postanowił nie przebiegać obok, jak miał to w swoim zwyczaju. Zatrzymał się. Brama była zamknięta jak wcześniej, a obok niej znajdowało się niewielkie okienko. Adam postanowił zrobić zdjęcie przestrzeni znajdującej się za szybą. Na zdjęciu widniało coś na kształt zrujnowanego biura, pełnego gruzu i rozlanej pianki izolacyjnej. Na niewyraźnej fotografii widać fotel z popękaną skórą i fragment drzwi. Uwagę Adama skradł dziwny kształt znajdujący się za drzwiami. Przypominał niewielką postać zerkającą ukradkiem na fotografującego. Widzowie tego wątku jak zwykle nie zawiedli, podciągając jasność zdjęcia i odkrywając szereg innych niepokojących kształtów czających się w ciemności, które jednak nie do końca są w stanie przekonać mój sceptyczny umysł. Pozostawiam je w waszej ocenie w opisie odcinka. Kolejny tweet pochodzi z 22 września. "Ostatnich kilka dni przebiegło w miarę spokojnie. Nie spędzam zbyt wiele czasu w domu. Za kilka godzin wylatuję do Japonii. Staram się niczego nie prowokować przed moim wyjazdem. Wciąż mam nadzieję, że jeśli zniknę stąd na kilka dni, wszystko się skończy. Cokolwiek się wydarzy, chciałem wam podziękować za pomoc, wsparcie i troskę. Wszystko to jest bardzo stresujące, więc jestem za was naprawdę wdzięczny. Dzięki wam czuję, że nie jestem sam. Do zobaczenia za kilka tygodni. Od tego momentu Adam bardzo rzadko zaglądał na Twittera, wrzucając okazjonalnie zabawne zdjęcia z wyjazdu. Ostatniego dnia jednak umieścił na swoim profilu fotografię rzeźby japońskiego artysty Takeo Yamauchi pod tytułem Pieśń lasu, Mori no Uta. Jedna z postaci w scenie zbiorowej, którą obrazowało to dzieło, do złudzenia przypominała postać Davida. Malutkie dziecko z ciemnymi, pustymi oczami i zdeformowaną czaszką przywoływało te wszystkie straszne wspomnienia i emocje, które Adamowi tak skutecznie udało się wyprzeć podczas wyjazdu. Po powrocie aktywność Adama spadła do jednego wpisu na tydzień. 14 października umieścił tweeta, który brzmiał: z moją elektrycznością dzieją się dziwne rzeczy. Najpierw dwie żarówki w korytarzu spaliły się na przestrzeni niecałego tygodnia. Na chwilę obecną nie kupuję kolejnej, nie widzę sensu. Poza tym pojawiło się nowe zjawisko. Dziwne smugi światła, które mężczyzna dostrzegał kątem oka po zapadnięciu zmroku. Adam, nie mogąc znieść panującego napięcia, wyruszył bladym świtem do całodobowej śniadaniowni, z której wrócił do domu, by dokonać porannej toalety i jak najszybciej wyruszyć do pracy. W pewnej chwili, przebywając w łazience, usłyszał dziwne drapanie w drzwi wejściowe. Zajrzał przez wizjer, ale nie dostrzegł niczego. Nauczony doświadczeniem, wykonał zdjęcie obrazu widzianego przez wizjer. W pewnej chwili dostrzegł w niewyraźnym obrazie kształt ucha, oka i fragmentu głowy, ćwierć twarzy, która wpatrywała się w otwór w drzwiach, kilka centymetrów od stojącego przecież tuż obok mężczyzny. Tego było już za wiele. Adam Ellis postanowił wezwać przyjaciółkę, która dokonała energetycznego oczyszczenia całego mieszkania, które zdawało się działać, przynajmniej przez jakiś czas. Atmosfera zmieniła się na lepsze, koty wróciły do swojego normalnego trybu, a sam Adam mógł wreszcie zapaść w spokojny, głęboki sen. Pewnego dnia mężczyzna w drodze do biura zauważył, że drzwi od magazynu znowu są otwarte. We wnętrzu wielkiej przestrzeni dostrzegł również nowy element – karawan pogrzebowy, duże czarne auto odstawione tam niczym w podziemnym garażu. Adam starym zwyczajem wykonał zdjęcie, jednak nie zauważył na nim nic dziwnego, a obecność dosyć jednoznacznego obiektu zgonił na halloweenowy sezon, który właśnie trwał w najlepsze. 27 października dotychczasowy spokój zmąciło kolejne zdjęcie. Przedstawia ono okno, za którym czai się niewielka postać przypominająca lalkę, która wpatruje się bezpośrednio w Adama. Ten postanowił wykonać zdjęcie zza kuchennej lady, za którą ukrył się, dostrzegając nieproszonego gościa. Kolejne zdjęcie, wykonane sekundę później, nie przedstawia już niczego poza nocnym krajobrazem. Postać znika. Wpis z 7 listopada zdaje się być najbardziej, jak dotychczas, spektakularny. Wszystko zaczęło się od snu, który wyglądał niemal dokładnie tak jak pierwsza wizja z udziałem Davida. Chłopiec ze zniekształconą główką rusza w kierunku Adama, zaś ten, w odróżnieniu od pierwszej sytuacji, może się poruszać. Mężczyzna w swoim śnie chwyta za telefon i zaczyna wykonywać serię zdjęć, uwieczniając kolejne ruchy Davida, który z każdą sekundą był coraz bliżej mężczyzny. Jakież było zdziwienie Adama, gdy po przebudzeniu odkrył w swojej galerii serię prawie kompletnie ciemnych zdjęć, które po rozjaśnieniu przyprawiają o dreszcze nawet tak zaprawionych miłośników grozy jak ja. Widać na nich chłopca, najpierw siedzącego w nogach łóżka, a w kolejnych ujęciach przemieszczającego się w stronę Adama. Tu moja ukochana pareidolia kompletnie zawodzi. Postać jest wyraźna. Posiada kolor i kształt małego, łysego dziecka ubranego w koszulkę w paski. Kolejny update pojawił się po ponad tygodniu, 16 listopada. Jakby się kto zastanawiał, to tak, żyję. Milczę, bo staram się coś zbadać. Co prawda na chwilę obecną nie wiem jeszcze za bardzo jak, ale wolę nie pisać, dopóki nie będę miał prawdziwych konkretów. 18 listopada mężczyzna wraca z ciekawą obserwacją na temat samego budynku, który zamieszkuje. Jak się okazuje, pomimo tego, że dziwne zdarzenia rozpoczęły się na parterze, to nabrały na sile dopiero po przeprowadzce na piętro. Adam wspomina, że niejednokrotnie słyszał mocne uderzenia dobiegające z góry, pomimo tego, że wedle informacji budynek posiadał tylko dwa poziomy zwieńczone dachem. Dźwięki jednak nie przypominały bulgotania rur czy innych szmerów wywołanych przez pracującą fasadę starego budynku. To były wyraźne uderzenia przypominające kroki lub celowe odbijanie przedmiotu od powierzchni podłogi. Coś musiało tam być. Adam rozpoczął poszukiwania wejścia do tajemniczej przestrzeni, aż w końcu dostrzegł niewielki właz w suficie na korytarzu klatki schodowej. Po chwili robi się jeszcze ciekawiej, bo mężczyzna szybko zauważył, że wysoko umieszczone wejście nie prowadzi do pełnowymiarowego piętra w rodzaju strychu, ale niewielkiej przestrzeni, która urywa się metr później wraz z wnęką na świetlik umieszczony w suficie. Przestrzeń mogła mieć kontynuację jedynie wówczas, gdyby jej dalsza część biegła bezpośrednio nad mieszkaniem Adama, co tłumaczyłoby dziwne dźwięki, przynajmniej częściowo. W celu zbadania włazu mężczyzna postanowił zamówić teleskopowy wysięgnik, który dotarł do niego dopiero po święcie dziękczynienia. W nocy z piątku na sobotę obudził go okropny trzask dobiegający z sufitu. To brzmiało, jakby ktoś dosłownie upuścił na podłogę kulę do kręgli. Od razu ukryłem się pod kołdrą i czułem, jak energia wokół się zmienia. Po kilku minutach usłyszałem kolejne uderzenie. Chciałem zabrać nogi za pas, ale to oznaczałoby przejście pod włazem. Pomysł nie wydawał się być najlepszy. Zamiast tego nasłuchiwałem i czekałem, nawet nie wiem do końca na co. Adam odnotował tej nocy jeszcze jedno uderzenie. Kolejnego dnia, jak co sobotę, wyruszył po swojego weekendowego bajgla. Kiedy wyszedł na klatkę schodową, niemal odruchowo zadarł głowę, wlepiając wzrok we włas, dookoła którego ubiegłej nocy obsypało się podejrzanie dużo tynku. Mężczyzna, zaintrygowany tym zjawiskiem, wrócił do mieszkania po swój teleskopowy wysięgnik. Muszę przyznać, że film, który nagrał, wywołuje ciarki na plecach. Przedstawia on moment, w którym Adam uderza delikatnie w wieko włazu. Odpowiada mu seria puknięć, po czym jakiś spory, ciemny element spada z sufitu wprost na ziemię. Okazało się, że tym przedmiotem był mały, upiorny, skórzany bucik. Spanikowany mężczyzna od razu zadzwonił do właściciela mieszkania, który chwilę później wspiął się na drabinie do zagadkowej przestrzeni i początkowo nie zobaczył tam nic niepokojącego. Jednak zanim ruszył w drogę powrotną, zatrzymał się i rzucił pełne zaskoczenia: a nie, poczekaj. Sięgnął po coś, po czym wręczył mały przedmiot osłupiałemu Adamowi. Była to zielona szklana kulka, taką jaką używano jeszcze całkiem niedawno do dziecięcych gier. Adam od razu wyłapał zbieżność koloru zielonego z innymi elementami, na których skupiał się duch chłopca. Na koniec Adam poinformował swoich obserwatorów, że zarówno bucik, jak i kulkę przechowuje teraz w swojej szafie, co, jak wiedzą koneserzy kina grozy, nie wydaje się najlepszym pomysłem. Po tym wpisie nastała długa cisza przerywana tweetami o złym stanie Adama, niemożności snu, ale jednocześnie braku zdarzeń, które warte były uwagi widzów. Prawdziwie spektakularny wpis miał dopiero nadejść. 13 grudnia Adam zdecydował się zainstalować na telefonie aplikację, która wykonuje automatyczne zdjęcia co 60 sekund. Obiektyw zwrócił w stronę łóżka i zasnął. To, co czekało na niego w galerii kolejnego dnia, jest prawdziwym paliwem najgorszych koszmarów. pierwsze zdjęcie przedstawia jego sypialnię i postać śpiącego Adama. Na kolejnym pojawia się łysy chłopiec w pasiastej bluzce, który przygląda się mężczyźnie stojąc na kanapie. Na kolejnym postać zadziera głowę do góry, po czym upada i leży nieprzytomnie przez kilka kolejnych minut. Przypomina pozbawioną życia lalkę z rączkami zwisającymi bezwładnie z kanapy. Następnie znika, by pojawić się na kolejnej fotografii już na łóżku Adama. David stoi metr od niego, jest coraz bliżej, jednak to ostatnie zdjęcie powoduje u mnie najmocniejsze łomotanie serca. Przedstawia ten sam kadr, ale na pierwszym, bardzo bliskim planie znajduje się słabo owłosiony fragment dziecięcej główki. Tę serię zdjęć polecam wyłącznie posiadaczom mocnych nerwów. Znajdziecie ją w opisie, podobnie jak inne wizualne elementy tej opowieści. Adam pisze: brak mi słów, to zdeformowane ucho, te drutowate włosy. Nawet nie wiem, co myśleć. Przeszukałem cały pokój, ale nie znalazłem niczego. Jestem tak zmęczony, że nawet nie wiem, jak to przetrawić. Chcę po prostu zasnąć. 20 grudnia Adam poinformował swoich obserwatorów, że musi odpocząć i wyrusza na święta do swojej rodziny w Montanie. Liczył na to, że zmieniając punkt na mapie uda mu się przechytrzyć niewidzialne siły choćby na chwilę. Jak się jednak okazało, nadchodzące dni niewiele miały wspólnego z ucieczką od paranormalnych trosk. Duch podążał za mężczyzną krok w krok, nawet do rodzinnego domu oddalonego od Nowego Jorku o ponad 2000 kilometrów. Pozytywna, świąteczna energia gasła z każdym kolejnym dniem, aż w końcu Adam wrócił do psychicznego stanu sprzed wyjazdu. 1000 kilometrów od Nowego Jorku, 1000 kilometrów od mieszkania, które, jak poinformował obserwatorów, postanowił zmienić przy pierwszej nadarzającej się okazji. Pewnej nocy, jeszcze podczas wizyty w Montanie, Adam udał się do toalety. W pewnej chwili dostrzegł ruch za łazienkowym oknem. Kolejnego dnia odkrył ślady dziecięcych stóp zanurzone w głębokim śniegu. Mężczyzna zdecydował się uruchomić aplikację, która robiła zdjęcia co minutę, ale kolejnego ranka nie znalazł w galerii niczego interesującego. Raportował również swój wciąż pogarszający się stan zdrowia, koszmary związane z przerażającym towarzyszem. Czuł, że duch chce od niego czegoś, czego nie potrafił wyartykułować. Jeden z jego snów w tamtym czasie wyglądał następująco. No więc David wędrował po suficie. Zatrzymał się centralnie nade mną, jego usta poruszały się bezdźwięcznie z nadludzką prędkością. Nie mogłem się ruszyć. W pewnej chwili postać rzuciła się na mnie z sufitu. Poczułem nacisk na klatkę piersiową, nie mogłem złapać oddechu. Obudziłem się, łapiąc histerycznie hausty powietrza. Rozejrzałem się wokół, ale nikogo nie było. Kiedy wreszcie złapałem oddech, chwyciłem za telefon. Tu Adam umieścił zdjęcie, w którym wyraźnie widać postać dziecka leżącego lub rzucającego się na śpiącego mężczyznę. Pomimo tego, że postać jest rozmazana z racji wykonywanego ruchu, nie da się jej pomylić z nikim ani niczym innym. Od tego momentu wśród widzów pojawiło się kolejne znaczące podejrzenie, bowiem tweety Adama zaczęły brzmieć dziwnie. Mężczyzna kompletnie zmienił narrację, pisząc, że jest lepiej, nareszcie się wysypia, a jedynym niepokojącym elementem były chwilowe utraty poczucia czasu. Chodzi o to, że na przykład patrzę na zegarek i uświadamiam sobie, że minęła godzina, której kompletnie nie poczułem. Oprócz tego działo się coś innego, tym razem w przestrzeni internetowej. 13 października Adam spotkał się ze swoją przyjaciółką. Na jego stories pojawiło się kilka relacji z tego wydarzenia. Nie byłoby w tym absolutnie nic dziwnego, gdyby kolejnego poranka nie odkrył setek powiadomień. Ludzie wypisywali do niego, że stories z poprzedniego dnia jest co najmniej niepokojące. Jeden z kafelków był kompletnie zgliczowany. Spośród niebiesko-różowych pasków wyłania się fragment pierwotnego zdjęcia. Po lewej widzimy uśmiechniętą kobietę, po prawej twarz Adama, a właściwie twarz Adama, na którą nałożone jest coś jeszcze. Podkrążone, zmęczone oczy, wpatrujące się złowieszczo w obiektyw. Nie mam pojęcia, co się stało. Wszystko wyglądało kompletnie normalnie, kiedy wrzucałem to zdjęcie do sieci. Mógłbym stwierdzić, że to zwyczajny glitch, ale to, co wydarzyło się z moją twarzą, jest co najmniej dziwne. Nie umiem tego wyjaśnić, a w zasadzie to umiem. Wiem, co to jest, ale nie wiem, czy wciąż mnie to obchodzi. Ja po prostu chcę, żeby było normalnie, jak dawniej. Nie wiem, dam znać, jeśli wydarzy się coś jeszcze. Od tego czasu zapadła cisza przerywana filmami, w których Maxwell obserwuje coś lub kogoś, ale ze względu na mocno przycięty kadr uważam, że takie nagrania są mało jednoznaczne, a co za tym idzie, niezbyt spektakularne. 3 lutego pojawił się kolejny wpis.
Wszystko jest w porządku.
Jakkolwiek prosty komunikat miał w sobie coś mrocznego. Po lawinie przedziwnych wydarzeń i znaczącej przerwie, Adam pojawia się z krótką deklaracją pozbawioną jakichkolwiek emocji, znacząco zresztą odbiegającą od stylu jego poprzednich tweetów. Czujni obserwatorzy zauważyli również zmianę w pisowni. Adam jak dotąd sprawnie operował wielkimi i małymi literami, znakami interpunkcyjnymi i zasadami gramatyki. Tym razem jednak zdanie rozpoczynało się od małej litery, między ostatnimi dwoma słowami znajdowała się podwójna spacja, a na końcu brakowało kropki. Tak jakby ktoś dopiero uczył się obsługi klawiatury. 14 lutego pojawił się kolejny wpis, w którym autor na nowo zapewnia o tym, że wszystko będzie dobrze, rozpoczynając zdanie od małej litery i kończąc je uśmiechem z dwukropka i nawiasu, których nigdy wcześniej nie używał. Po tym wpisie nastała długa przerwa i dla dobra całej, musicie przyznać, niepokojącej historii, powinnam postawić tu kropkę, ale z kronikarskiego obowiązku uzupełnię tę opowieść o kontynuację perypetii Adama. Mężczyzna poinformował w pewnym momencie swoich widzów o porzuceniu pracy w BuzzFeed na rzecz własnego projektu. Pomimo tego, że dosyć odbiegający od wcześniejszych komunikatów tweet wydał się obserwatorom kolejną oznaką opętania, kilka miesięcy później wyszło na jaw, że autor historii o Dear Davidzie wszedł we współpracę ze scenarzystą takich hitów grozy jak dobrze nam znane The Conjuring w celu, tak, dobrze myślicie, stworzenia ekranizacji historii, która swoją premierę miała 13 października 2023 roku i która niestety otrzymała raczej nędzne recenzje. Według widzów i krytyków David powinien pozostać tam, gdzie prezentował się najokazalej – w internecie. Sama produkcja zaś nie odbiła się na świecie zbyt dużym echem. Szkoda, bo spośród tysięcy internetowych creepypast to właśnie ta opowiastka zapadła mi w pamięć najmocniej i pomimo kilku lat wciąż wywołuje dreszcze. No dobrze, na mnie już pora. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i pamiętajcie, jeśli dzisiejszej nocy zobaczycie małego chłopca na skraju Waszego łóżka, nie zadawajcie mu zbyt wielu pytań. Kolorowych snów.